Gotuj się na weekend.
Audycja kulinarna Gotuj się na weekend i gość Rafał Nowakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Etnograf, znawca kuchni kaszubskiej, zauroczony, zafascynowany tą tradycją, obrzędami, kulturą, historią, ale też dziennikarz, publicysta, autor książek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczególnie miło mi gościć pana dziś, dosłownie w przededniu świąt Wielkiej Nocy. Porozmawiamy dziś trochę o tym, że Wielkanoc rządzi się swoimi prawami, nie da się ukryć, ale te prawa niegdyś bywały inne, dziś już jest trochę inaczej.
No niestety, bardzo często kierujemy się stereotypami, wyrównujemy do większej zbiorowości, jaką jest cały kraj, a mamy tu na północy kraju swoje naprawdę typowe zwyczaje kulinarne.
Wpisując pana imię i nazwisko w najpopularniejszą wyszukiwarkę, znajdziemy mnóstwo artykułów, których jest pan autorem. I między innymi te dotyczące właśnie kaszubskiej tradycji, związanej z Wielkim Postem, związanej z tym, jak właściwie restrykcyjnie przestrzegano Wielkiego Postu, jak ortodoksyjni niektórzy jeszcze byli. Dziś porozmawiamy o tym, czy nadal tak jest. Natomiast takie hasła jak zakopywanie żuru, jak wieszanie śledzia, jak utrzymanie i taka dyscyplina też w utrzymaniu kartofli w domu, to są takie hasła, o których pan pisze i o których pan nam dziś opowie.
Tak.
No dobrze, panie Rafale, czy pan w swoim domu też tak ortodoksyjnie podchodzi do... Czy inspirują pana te historie, o których pan czyta?
Muszę powiedzieć, że rodzina prawie mnie wykleła przed tymi świętami z tego względu, że powiedziałem, że nie będę jadł żuru. A to dlatego, że zgodnie z tym, co zapisali etnografowie jeszcze przed wojną, konkretnie Bożena Stelmachowska, w Wielką Środę rozpoczynał się taki cykl, w którym grzebano żur i lub też wylewano go w pole, natomiast do tego garnka wsypywano popiół i ten popiół był wysypywany na jakichś niezbyt lubianych sąsiadów. Natomiast też do soboty wielkiej pojawiały się na drzewach licznie wycięte figury śledzia i w ten sposób mszczono się na tym śledziu za to, że przez te 40 dni trzeba było jeść. Ale wracając do tego, dlaczego nie będę jadł tego żuru, jest to tak, jak pisze się o Kaszubach bytowskich, że oni bardzo ściśle przestrzegali tego postu i przez 40 dni rzeczywiście nie jedli ani mięsa, ani nawet jajek, które można, ktoś może powiedzieć, to tylko ze skąpstwa tego nie jedzono, ale po prostu traktowane to było jako produkt od zwierzęcy, więc w związku z tym powstrzymywano się, ponieważ Kaszubi byli i są do tej pory wielkiej wiary, co się powszechnie ceni. I trudno sobie po prostu w takiej sytuacji wyobrazić coś takiego, że ktoś po 40 dniach jedzenia żuru i śledzia w ten świąteczny dzień będzie chciał zjeść kolejny raz żur.
To jak to się stało, że my w takim razie u nas jest ten barszcz biały, tudzież żurek, bo to też nazewnictwo jest różne w Polsce, on obowiązuje, no jest takim sztandarowym daniem, no musi pojawić się. To no, jest ciekawe.
Muszę powiedzieć, że nad tym się nie zastanawiałem, ale zapewne jest to jakiś sposób wyrównywania się do innych regionów Polski. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć coś takiego, że przez 20 lat wydawania Gazety Kartuskiej w okresie międzywojennym słowo żur występuje 70 parę razy, z czego około 70 razy to jest nazwa miejscowości, w której była elektrownia wodna. 3 razy to jest nazwisko mężczyzny, który był uwikłany w jakąś przestępczą działalność w rejonie Żukowa i raptem 4 razy żurek występuje, ale nie w tych okresach wielkanocnych, tylko w innych okresach roku jako potrawa.
Czyli znienawidzona zupa poniekąd?
Czy ja wiem, czy znienawidzona?
Tak źle się już kojarzyła z tymi 40 dniami Wielkiego Postu?
Raczej to, raczej to, tak sobie uczciwie powiedzmy. Natomiast ona była generalnie dość popularna, bo prosto w wykonaniu. Generalnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest to tak, że jeżeli robimy chleb na zakwasie, czy właściwie na kwasie powinno się mówić, to resztki ciasta zalewamy wodą. I te resztki ciasta zaczynają po krótkich kilku godzinach zaczynają żyć. I to jest tak naprawdę pierwszy element procesu wyrobu chleba, czyli powstanie tak zwanego żurku. odlanie tego do garnka i dodanie kartofli jakiejś okrasy w ciągu całego roku poza tym postem daje nam bardzo szybką zupę. Przecież to jest roboty na raptem kilka minut.
I tą zupę jadano przez 40 dni, trzymając się stricte rzeczywiście obrzędu religijnego, zasad i Wielkiego Postu. Później należało godnie ją z przytupem pożegnać,
tak,
by w Wielkanoc zjeść co? Jaką zupę?
Właśnie w Wielkanoc, jako ciekawostkę powiem, że nie stawiano tak bardzo na zupę jako przy pierwszym posiłku, tylko wspominałem przed chwileczką o tym, że nie jedzono jajek. Więc tęsknota za tymi jajkami, no tak, tęsknota za wędliną sprawiała to, że na terenie większości Kaszub jedzono jajecznicę na wytopionej słoninie. Tak, na bogato, tak żeby pływała w tej słoninie.
Z ilu jaj.
Natomiast na Nordzie, czyli północna część Kaszub, była to też jajecznica na solonym węgorzu. Specjalnie takie tłuste węgorze wybierano, odkładano w osobnych beczkach i takiego węgorza się troszeczkę wytapiało na początku, a następnie dopiero dodawało jajka.
No to na pewno było pożywne śniadanie.
No muszę powiedzieć, że od kilku lat robię sobie coś takiego, tak, w Wielkanoc i bardzo to lubię.
A domownicy również ja jedzą?
Nie, no jestem jedynym. Ale no, chcąc pisać o tych rzeczach, rozmawiać o tych rzeczach, no należy po prostu tego spróbować.
Oczywiście.
Nie ma takiej możliwości, żeby się wypowiadać czysto teoretycznie. Tak to jest. Chyba tylko Dobrowolski, tak, mógł nakreślić sytuację międzynarodową w filmie Poszukiwane, Poszukiwana.
603 i 3 razy 06. Zachęcam też Państwa do dyskusji, do korespondencji. Mamy na miejscu u nas w studiu etnografa, znawca obrzędów i kuchni kaszubskiej. Chętnie myślę, że pan być może, napiszą do nas też mieszkańcy Kaszub, być może pana czymś zaskoczą.
Może, bardzo bym się cieszył, tak, gdyby było coś nowego.
603 i 3 razy 06, zachęcam do korespondencji.
Za najciekawszą wypowiedź możemy dać książkę
o,
w nagrodę.
Pana książkę oczywiście.
Tak, książkę pod tytułem Posmakuj kartus i Szwajcarii kaszubskiej.
Gotuj się na weekend.
13.23 i SMS-y od Państwa. No, ciekawa jestem, czy ten SMS od pana Marcina zaskoczy mojego gościa w jakikolwiek sposób, czy nie. Pan Marcin napisał tak. U nas na Wielkanoc na śniadanie od zawsze biała kiełbasa z dorsza własnej roboty. Według przepisu świętej pamięci taty cymes.
W 1937 roku została wydana książka na temat potraw z dorsza i bardzo wiele rzeczy, których my się zupełnie nie spodziewamy. W tej książce jest zawartych. Morski Instytut Rybacki w Gdyni zrobił naprawdę bardzo dużo dobrej roboty, a książek na temat potraw z ryb jest wiele, więc to jest całkiem prawdopodobne.
No, panie Marcinie, ale chyba zapunktował nasz słuchacz mojego gościa, panie Marcinie.
Ma duże szanse na książkę.
Na książkę, tak. I jeśli państwo też potrafią wskazać właśnie coś tak oryginalnego, to zachęcam jak najbardziej. 603 i 3 razy 06.
Jako ciekawostkę do tych książek przedwojennych możemy dodać taką informację, że wiele osób spodziewało się, że ryba po grecku to przyjechała do Polski z emigracją grecką, w której była Eleni. A ona jest właśnie wymieniana, ryba po grecku, wymieniana w tych książkach sprzed wojny.
A jak się nazywała?
Ryba po grecku.
Ryba po grecku. Mhm. No tak, wiele jest przykładów takich potraw, które właśnie z nazwą rzekomo, z której miały pochodzić, nie mają zbyt wiele wspólnego.
A jeszcze jako odpowiedź na tego SMS-a, to mogę powiedzieć, że właśnie w jednej z tych książek jest coś takiego jak frikasse z dorsza.
Aha.
Gdzie my uważamy, że frikasse to jest skóry tylko i wyłącznie. A to jest tak na dobrą sprawę kwestia samej nazwy frikasse, a nie tego materiału, z którego to frikasse zostanie zrobione. To jest po prostu potrawa robiona w białym sosie.
Mm-hmm. O, a propos białego sosu, kura w białym sosie.
I bardzo prawdopodobna w okresie świątecznym z tego względu, że ona uświetniała stoły przy okazji każdej świątecznej, a jednocześnie urodzin, przyjęcia komunijnego czy wesela. Poza tym jest taka rzecz, jak kwestia zapasów zimowych. Kiedyś przed 100 laty, gdzie nie było powszechnie lodówek, trzeba było pomyśleć o tym, żeby przy okazji świąt wielkanocnych zabić drugiego świniaka. Tego świniaka z reguły peklowano i przeznaczano w większości na zapasy na okres przednówkowy, czyli praktycznie rzecz biorąc do pierwszych zbiorów. Natomiast równolegle zabijano nieco ptactwa, a więc jeżeli zabito ptactwo, to i na stole świątecznym mógł się pojawić klasyczny rosół, a jeżeli rosół skóry, to w takim wypadku i kura w białym sosie.
Ale jakoś tak kojarzą mi się jeszcze rodzynki do tego białego sosu.
No tak, tu jest doktrynalny spór między północą Kaszub a południem. Znam osoby pochodzące z Pucka, obecnie mieszkające w Gdańsku, które twierdzą, że nigdy, ale to nigdy w swoim życiu nie jadły z agrestem frykasów. Natomiast inne osoby spod Kościerzyny pukają się w głowę, mówiąc, że w jakiś sposób można tak mówić, jeżeli przecież zawsze się to jadało z agrestem i po to się robiło kompoty agrestowe.
Mm-hmm. No tak, te różnice są między północą a południem, ale one też dodają kolorytu.
Ja bym powiedział, że w przypadku Kaszub, gdzie bardzo wiele było wybudowań, gdzieś w takich szczerych pustkach, może być tak w ten sposób, że po jednej stronie lasu jadano z agrestem, a po drugiej stronie lasu można już było jeść właśnie z rodzynkami, bo to był w gruncie rzeczy drogą całkiem pokaźny całkiem pokaźna taka wyprawa.
Mm-hmm. Panie Rafale, mam tu trochę SMS-ów. Ktoś z Państwa napisał świeże karasie smażone z jajkiem. Myślę, że to może być poniekąd...
Brunione mutci, tak zwane.
Aha, bo to myślałam, że chciałam nawiązać do tej jajecznicy z węgorzem. To jest mniej więcej podobny tok
rozumowania. Małe rybki, właśnie tak przeznaczano. Bardzo była duża propaganda właśnie jedzenia małych rybek w okresie międzywojennym. Szczególnie tu duże zasługi ma w tym zakresie Gazeta Kartuska.
Pani Ania, w moim domu na wielkanocne śniadanie jada się potrawę przywiezioną z Kresów Wschodnich przez dziadków. Kapusta kiszona z białą kiełbasą, kapusta polana lekko tłuszczykiem. Palce lizać. Na śniadanie.
No, musimy być uczciwi, że Kaszuby w tej współczesnej wersji to jest naprawdę tygiel wielu narodów. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, władza ówczesna przywiozła nam tutaj urzędników, właśnie bardzo często z Kresów Wschodnich, przywiozła nauczycieli, przywiozła księży, a po II wojnie światowej mieliśmy potężne migracje, również ze wschodu, z Wileńszczyzny, więc tyle, ile narodów, tyle i będzie kuchni i w gruncie rzeczy chyba można powiedzieć, że na swój sposób każda z nich jest kaszubska, ale z racji miejsca, w którym występuje. Natomiast z drugiej strony powinniśmy dbać o to, żeby gdzieś starać się odszukać jeszcze to, co było przed tymi zmianami, przed tym napływem nowości z zewnątrz.
Mm-hmm. Panie Rafale, zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego wątku dotyczącego jajek, no bo jakże Wielkanoc bez jajek, krótko chciałabym o kartoflach, jeśli się da tylko krótko, bo to też było niesamowite jeszcze w czasie Wielkiego Postu, jak wielką wagę przywiązywano właśnie do ziemniaków, do kartofli, do ich przechowywania.
No, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ kiedyś przechowywano je w takich składach ziemnych.
No nie było lodówek, co
nie było lodówek, nie było chłodni, tak jak dzisiaj magazynów, które miałyby izolację, więc zasypywano to w takim kopcu, obsypywano ziemią, obkładano słomą i na wiosnę zaczęto wybierać te kartofle do sadzenia. I tak na dobrą sprawę w niektórych przekazach mówi się, że najlepsze były te kartofle zepsute, ponieważ przy biedzie, szczególnie w okresach wojennych, to one najłatwiej były odrzucane do spożycia w gruncie rzeczy. Z nich się robiło placki kartoflane.
I taka to jest historia z kartoflami w roli głównej.
No, niestety, no. Dzisiaj tych piwnic występujących jako zabytki jest parę na terenie Kaszub w rejonie Bożestowa. Jest tak kilka w jednym gospodarstwie. Przepięknie to wygląda, bo jedna z nich jest nawet właśnie taka do trzymania kartofli. Jest tak zwaną piwnicą najazdową, gdzie wóz mógł wjechać od góry po takim obniżeniu terenu nad tą piwniczkę. Otwierało się klapę i bezpośrednio z wozu już nie trzeba było nosić, tylko zrzucało się to w dół do...
Ale to nawet już troszkę uwspółcześniając, ja pamiętam czasy, no, jestem z Zaspy wychowana, na Zaspie w blokowisku, ale też przyjeżdżał pan wozem, krzycząc kartofle, ziemniaki, ludzie kupowali i moi rodzice też w piwnicy naszej wprawdzie w bloku ziemniaki trzymali. Kto dziś to robi? No niewielu z nas, szczególnie w miastach.
Niewielu.
603 i 3x06, jest kilka bardzo ciekawych SMS-ów, wrócimy do nich za moment.
Gotuj się na weekend.
Pani Kasia pisze, że u niej w rodzinie od przynajmniej 4 pokoleń na śniadanie wielkanocne obowiązkowa jest prażnica z boczkiem czy kiełbasą. Do tego sałatka jarzynowa, jaja gotowane i biała kiełbasa. Pozdrawia nasza słuchaczka.
Prażnica, czyli jajecznica jak najbardziej. Wspominaliśmy o tym na początku.
Tak jest, tylko u pana tutaj z węgorzem.
Ale mówiłem też o tym, że po tych 40 dniach, kiedy tęskno było za tłustym i smacznym, a wiadomo, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc robiono to tak, że wytapiano dużą ilość słoniny i na tej słoninie taką bogatą jajecznicę robiono.
Czymże byłaby Wielkanoc bez jaj, bez jajek, bez pisanek, bez jaj faszerowanych w różnej postaci? Jajo jest symbolem życia, jest symbolem odrodzenia, jest też symbolem wiosny, energii, witalności. No Wielkanoc to muszą być jaja.
No zdecydowanie muszą być. No mówiliśmy o tej jajecznicy, natomiast pełniły one jeszcze kilka funkcji. Oczywiście niezbędne były do wykonania dobrej drożdżowej baby wielkanocnej. Natomiast pełniły taką ciekawą funkcję, jeżeli chodzi o święty spokój rodziców. Mianowicie zabarwione jajka rozrzucano w ogrodzie już w czasie świąt i dzieci poszukiwały tych jajek, dając rodzicom możliwość spokojnego skonsumowania posiłku wielkanocnego i tego oddechu. Jajka to również taka tradycja, która każe nic nie marnować. Czyli wszystkie te, które właśnie pozbierały dzieci, mogły być uszkodzone. Po zakończeniu świąt, czy na ostatni posiłek świąteczny, przygotowywano w ten sposób, że siekano je drobno, dodawano, czasami dodawano odrobinę wędliny, czasami to były tylko zioła, pietruszka i napełniano tym farszem skorupki, takie przecięte na pół i po panierowaniu w bułce tartej na delikatnym ogniu smażono to na maśle, tak żeby się ogrzała i wewnętrzna część tego jajeczka, jak i jednocześnie ta panierka dobrze się zezłociła.
A później pewnie ze skorupek też się roślinki jeszcze ucieszyły, bo to...
Pewnie tak. Wiadomo, w warunkach wiejskich kurka, która zbiera takie rzeczy, jest taką autorką najsmaczniejszych jajek.
Panie Rafale,
jako ciekawostkę jeszcze na temat tych jajek, chciałbym dodać coś takiego, że w okresie międzywojennym reklamowane były przez sklepy kolonialne jajka, oni to nazywali fantazyjne jajka z czekolady bądź marcepanu. I to właśnie jest moim zdaniem dowodem na to, że takie tezy, że dla kaszuby to są dobre ryby i grzyby, są takimi tezami troszeczkę zbyt daleko idącymi. My w gruncie rzeczy byliśmy całkiem dobrze rozwiniętym społeczeństwem i takie rzeczy właśnie byliśmy w stanie zorganizować. To nie była żadna nowość, to nie była po prostu jakaś taka kompletna bieda, którą czasami niektórzy próbują utożsamiać z kaszubami.
Mm-hmm. No ale dziś rzeczywiście tych jajek, pisanek w ogródku już nikt nie szuka, jak już to są jednak te jaja czekoladowe. No
dokładnie. A jeszcze co ważne, co powinniśmy przypomnieć, to jest to, że jakkolwiek obecnie maluje się jajka w wzory zgodne z teczkami haftu kaszubskiego, tak? Kiedyś te jajka były barwione tylko na kolor czerwony lub niebieski.
Mhm, czyli buraki albo skórka z cebulki.
Mhm.
603 i 3x06. Za moment opowiemy jeszcze o babach wielkanocnych, bez których to święto, no, nie istnieje.
Gotuj się na weekend.
Żurek na wędzące z dużą ilością czosnku, biała kiełbasa, pasztet pieczony, oczywiście sałatka jarzynowa obowiązkowo, a Agnieszka bardzo serdecznie pozdrawia. A my wracamy do bab wielkanocnych, pięknych, wyrośniętych, polanych lukrem?
No, najczęściej lukrem. Taka baba powinna być jak najwyższa. Zdecydowanie powinna wzrastać w dużym spokoju i starsze gospodynie dbały bardzo o to, żeby nawet przeciągu nie było, żeby nie biegać, żeby dzieci nie biegały, żeby nie stukać drzwiami. A po wypieku baby do odpoczynku były układane na pierzynach, tak żeby właśnie ewentualne jakieś tąpnięcia nie spowodowały zapadnięcia się takowej.
Zabobony czy rzeczywistość to miało znaczenie?
Mam taką znajomą, której prababcia była autorką bardzo wielu przepisów kulinarnych i między innymi właśnie ona była za tym, żeby w razie czego to bić po głowie ścierą, jak ktoś za bardzo broił w trakcie wypieku tych bab drożdżowych, niż głaskać.
Natomiast nomen za babę się niektórym dostało.
Tak, na pewno. Natomiast co ważne, ta pani lansowała przygotowywanie ciasta drożdżowego topionego. Czyli ciasto przygotowywano, wyrabiano, następnie zawijano w ściereczkę i zanurzano to w zimnej wodzie, w bali czy w wiadrze. I fakt, że to ciasto po jakimś czasie wypłynęło, kiedy się nagazowało, dowodził tego, że zostało rzeczywiście dobrze wyrobione i że ono dobrze wyrośnie w trakcie wypieku.
Niesamowite, jakich metod używano, stosowano. Mnie zawsze zastanawia...
Ale to wypływa, ja to też sprawdzałem.
Tak? Sprawdzał pan. Aha, czyli jednak. Ale mnie zawsze zastanawia, gdy czytam te przepisy albo słucham takich opowieści właśnie z dawnych lat, jak do tego wszystkiego dochodzono? No ktoś kiedyś musiał taki pomysł sprawdzić, poddać testom. No i w gruncie rzeczy metodą prób i błędów gdzieś tam wylądowali na pozycji sukcesu. Ale ile to trwało?
No to bardzo, bardzo ciekawe historie są i szkoda, że nie wszystko jest tak oczywiste, bo przecież te zapisy dotyczące tworzenia takich metod kiedyś nie istniały. No po prostu tak. Przekazywano to ustnie, tak, z pokolenia na pokolenie.
A pamięć ludzka też jest zawodna, jak wiemy, niestety.
No niestety.
Panie Rafale, a o Mazurkach? Przecież Mazurek na wielkanocnym stole również musi się pojawić.
Wiele osób twierdzi, że mazurki nie były znane na Kaszubach, natomiast zaręczam, że Gazeta Kartuska 5 przepisów opublikowała przez 20 lat okresu międzywojennego, w tym na mazurek na opłatku.
O!
I mój ulubiony, mianowicie mazurek z nadzieniem różanym.
Ale wróćmy do tego opłatka. Jaki tutaj jest sens w tym i zamysł?
To jest troszeczkę jak pierniczki norymberskie, które są też na podkładzie z opłatka.
Rozumiem.
Robione.
Mhm. No dobrze, to mazurek w takim razie na Kaszubach był i miał różane nadzienie?
Między innymi, pomarańczowe też.
No pomarańczowe uwielbiam, tę masę pomarańczową.
Ktoś powie, że no i w jaki sposób pomarańczowe nadzienie.
Właśnie.
A odpowiedź jest bardzo prosta. Pomorze było jednym z najbardziej rozwiniętych, jeżeli chodzi o przemysł mięsny w okresie II Rzeczypospolitej. Było tutaj kilka dużych bekoniarni eksportowych.
Bekoniarni.
Tak, bekoniarni. I te bekoniarnie handlowały nawet z Amerykami, ale przede wszystkim oczywiście to była Wielka Brytania. Natomiast handlowały również z Hiszpanią. I z Hiszpanii w ramach barteru przywożono pomarańcze.
Czyli wszystko da się wyjaśnić.
Jest to zapisane, więc... to nie są jakieś opowieści, tylko są na to po prostu
twarde dowody.
Twarde dowody na papierze.
603 3 0 6. Za moment będziemy już zmierzać ku końcowi naszej audycji, ale jeszcze gość jest w studiu i można zadać pytania.
Gotuj się na weekend.
Wielkanoc rządzi się swoimi prawami. Dziś Wielki Piątek. W niedzielę zasiądziemy przy wspólnym wielkanocnym stole i będziemy dzielić się jajeczkiem.
Co ciekawe, na Kaszubach przez bardzo długi czas nie święcono jajek, nie święcono innych pokarmów, a też nie dzielono się jajkiem. W zasadzie przynieśli to dopiero właśnie ci urzędnicy polscy, którzy po I wojnie światowej przyszli tutaj ze swoimi tradycjami.
Myślę, że pana opowieść dzisiaj jest też świadectwem, jak mamy zróżnicowany region, jak trudno też oddzielić to, co rdzenne, pierwotne, od tego, co napłynęło. I czy tak naprawdę powinniśmy to oddzielać?
Może nie powinniśmy tego oddzielać, ale z drugiej strony ja namawiam do tego, żeby próbować gdzieś zapisać sobie, robiąc na przykład takie jajka faszerowane, bo szkoda po prostu tych jajek, które zostaną po świętach wyrzucić.
Mm-hmm. A ty mnie pan bardzo zaintrygował, że te jajka faszerowane w tym w opowieści, o której dziś mówimy, to są jajka już, że tak powiem, przerobione, a nie te pierwotnie wykonywane na Wielkanoc. To ciekawe, bo u mnie zawsze robiono jak gdyby jajka faszerowane z myślą, że mają być nie przetworzone już po czymś, tylko mają być tą wersją.
Jest to taki dogmat kaszubskich gospodyń. Nic nie może się zmarnować.
Tak. One znały zero waste jeszcze zanim to stało się modne. I zanim powstało. Panie Rafale, bardzo dziękuję za tę opowieść. Mam wrażenie, że ona jeszcze nie została wyczerpana. To raptem tyle, ile mogliśmy zmieścić w tym czasie antenowym. Czy nagradza pan któregoś z naszych słuchaczy książką swoją?
Myślę, że za aktywność i ciekawe spojrzenie będzie to pan z Nordy.
Czyli pan Marcin.
Tak.
Czyli pan od kiełbasy z dorsza.
Tak.
Panie Marcinie, pozdrawiam. Skontaktujemy się z panem za moment. A gościem audycji Gotuj się na weekend był Rafał Nowakowski, etnograf, znawca kuchni kaszubskiej, zauroczony, zafascynowany tą kuchnią, opowiadacz, dziennikarz, publicysta i autor książek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Gotuj się na weekend.